Halo, dzień dobry, panie Michale. Czy otrzymał pan przesyłkę?
Słyszę w telefonie. Nie wiem. Właśnie wszedłem do redakcji. Coś majaczy na stole. Mówię, sprawdzę, dam pani znać.
Nie, poczekam przy telefonie. Bardzo mi zależy na potwierdzeniu odbioru.
No dobrze, podchodzę, otwieram. W środku białej torby dwie butelki hop-coli. Pytam, czy o ową kolę chodzi.
Tak, zatem doszła. Dobrze. Kiedy mogę liczyć na publikację?
Jaką publikację? Myślę sobie. Ale nie zadaję tego pytania głośno, bo przecież już wiem. Publikację rzeczonego napoju. Jesteśmy w redakcji Newsweeka. Strona reklamowa kosztuje 80 tysięcy. 1/4, może 20 tysięcy, może kilkanaście tysięcy. Domyślam się, że taka właśnie usatysfakcjonowałaby rzeczoną damę, która ze mną rozmawia. Myślę sobie, brawo, niezły biznes. Zakładając, że redakcji wpływowych, opiniotwórczych, popularnych w Polsce jest jakieś 30, idąc za tokiem rozumowania owej pani, wysyłając po jednej butelce, a w swojej szczodrości może po dwie, napoju wartego może łącznie 100 zł, gdzie tam 100 zł, jeśli są to ceny producenta, to dużo mniej, można liczyć na ekwiwalent reklamowy idący w grube miliony. Tak przynajmniej słyszę, jest oczekiwanie, to słyszę po tembrze głosu, trochę zniecierpliwionym, trochę na dąsie, trochę takim w pretensjach, no bo chyba oczywiste jest, że skoro ja dostałem prezent, to powinienem teraz się odwdzięczyć. Co mi tam szkodzi przeznaczyć 1/4 strony na pokazanie produktu? To było parę ładnych lat temu, naturalnie. Ani już te magazyny nie są takie poczytne, media tak wpływowe, ani cenniki, broń Boże, nie są już tak wysokie. Nie zmienia się jednak to, w jaki sposób ludzie świata marketingu, PR-u, rozmaitych marek modowych, ale nie tylko modowych, bo to dotyczy wszystkich innych branż, komunikują się z nami, ludźmi mediów. Wszystko po to, żeby zaistnieć. Żeby zaistnieć w mediach, pokazać się w mediach. I o tym będzie dzisiejszy odcinek. A dokładnie, co zrobić, żeby w tych mediach nie zaistnieć. Dzień dobry, tu Michał Zaczyński i mój podcast. Wymuszanie publikacji to mój ulubiony numer. Nic mnie tak nie zniechęca do tego, żebym cokolwiek napisał, czy wspomniał o marce, firmie, o projektancie. Bywają sytuacje hardkorowe. Zdarzało się, że rozpuszczone oczywiście przeze mnie, bo byłem zbyt miły. Panie potrafiły na imprezach walić pięścią w stół, krzycząc, ale zamieść mi to, ale zamieść mi to. Zazwyczaj jednak przybywa to w formie znacznie łagodniejszej. Bywa, że projektant wysyła mi dwa zdjęcia i pisze, że po cichu liczy na publikację. No, gdy pytam jakby dlaczego i że może tak trochę skromnie jest to ilościowo, poczekałbym na więcej, odpisuje mi, że on działa jak współcześni artyści, którzy najpierw wydają single, a dopiero potem cały album. Domyślam się, że zależałbym mu, oczekiwałby, że ja będę każdy z tych singli lansował, a potem będę składał to wszystko jeszcze raz do kupy, tak? I promował. No to tak się nie dzieje, no trochę mało, ale mniej mnie zirytowało fakt, że mam czekać na każdy kolejny wykwit jego talentu pokornie, a bardziej to, że on już oczekuje mojego działania. Zdarzają się jeszcze takie idiotyczne zupełnie maile z nagłówkiem do natychmiastowej publikacji. Rzucam się na to, myślę sobie, Matko Boska, co się stało? Bo to jest w takim klimacie, takim historyczno-alarmistycznym, coś jakby Reuters donosi, prawda? BBC News. A to się okazuje, że to jest jakiś znowu ściemniony pokaz lipnej projektantki na ofie jakiejś imprezy, na którą normalnie nie miałaby szansy nigdy się dostać, więc wynajęła sobie podczas trwania tej imprezy gdzieś pokój w hotelu i robi swoje jasełka. Albo mowa jest o kilku parach nowych czułenek danej firmy, która już nie ma pomysłu zupełnie, jak zainteresować dziennikarzy produktem, więc ucieka się do takich sztuczek. Więc drodzy Państwo, sam fakt, że mi prześlecie cokolwiek, czy będzie to materiał prasowy, czy będą to zdjęcia, czy będzie to wiadomość na Instagramie czy na Facebooku, bo tak to coraz częściej się dzieje, czy będzie to przedmiot, upominek, jak rzeczony napój wysoko słodzony, nie oznacza jeszcze, że ja się jakkolwiek nad tym pochylę. Nie zobowiązuje mnie to do ani odpowiedzi wam, ani tym bardziej do nagłaśniania waszego produktu czy projektu. Jeśli czuję jeszcze dodatkowo przymus, wasze szanse na to, że cokolwiek z tym zrobię, są właściwie bliskie zeru. Tak samo jak bliskie zeru są szanse na pomyślne załatwienie ważnej dla was sprawy zawsze, kiedy czuję się jakkolwiek przymuszony. Na przykład przymuszony do kupna czegoś. To też się zdarzało. Byłem zapraszany na różne prezentacje produktów, na przykład zegarków. No, oglądałem, podobały mi się, prawda? A chcesz przymierzyć? A może chcesz przymierzyć? Pytają mnie ludzie z obsługi. No dobrze, no mogę, no, nie wiem, proszę. Bo mamy dzisiaj zniżkę, słuchaj, mamy zniżkę 40% na wszystkie modele. A jaka cena tego zegarka, pytam. Wiesz co, już patrzę, bo tu mam podane w frankach szwajcarskich. Zaraz, to kalkulator wyjmę, to tak, ha. Tutaj tam 2700. Słuchaj, po przecenie, po twojej zniżce dziennikarskiej 40%, jak mówiłem, no wyniosłoby to 44 tysiące złotych. Plus VAT. Aha, no to, to dziękuję. Ale to tylko dzisiaj, słyszę w odpowiedzi. Bo normalnie dla mediów mamy, oczywiście mamy dla redaktorów zawsze zniżkę, ale 25%, ale dzisiaj aż 40%, jakbyś był zainteresowany. No tak, no mówię, no chyba jednak nie, dziękuję, no dobrze wiedzieć, na przyszłość, ale i patrzy na mnie, takim wzrokiem, jak konduktor czekający na bilet, który już wiemy, że nie odpuści, albo jak bramkarz gdzieś w klubie, kiedy jest za dużo osób, nie ma możliwości, nie przejdzie się. Ale zobacz, jak ci pasuje. Jak ci pasuje do koszuli, zobacz, jak ci pasuje do stylizacji. Zobacz, jak ci pasuje do koloru ubrań. Czy ja wiem, właściwie do koloru oczu zaczynam mi tutaj prawie hamletyzować, ale ja nadal nie mam tych 44 tysięcy złotych, które wydobyłem na zegarek. A gdybym miał je wydać, będąc dziennikarzem, to raczej bym się sam zgłosił, nie wiem, umówił. Myślę, że tę decyzję jakoś bym wcześniej przetrawił, może przygotował się. Nie byłaby ona tak spontaniczna, że przechodzę sobie na prezdę i o, wydaję 44 czy ile tysięcy, żeby, nie wiem właśnie co, żeby zrobić państwu z marketingu jakąś przyjemność. Tę samą przyjemność miałbym robić projektantom, do których przychodzę, oglądam ich rzeczy, które mi się często nie podobają, a oni mi właśnie ogłaszają, że przy zakupie 2/3 gratis, albo że gdybym chciał, to coś jest w rozmiarze, jaki bym chciał, albo w innym kolorze. Mówię, nie, dziękuję, dobrze, fajnie, ale nie, nadal jest to napieranie, nadal jest to nagabywanie, takie trochę momentami cinkciarskie. Z drugiej strony takie nagabywanie w stylu światowym, nazwijmy to, jest równie irytujące. Rzecz, której się nigdy nie powinno robić dziennikarzom i nigdy z tego nic dobrego nie będzie, to jest nawet nie wymuszanie zakupu czy publikacji, ale udziału w akcji charytatywnej. Wiem, brzmi to kiepsko, nie jestem ani pozbawiony serca, ani egoistą, mam nadzieję. Uważam, że udział w akcjach charytatywnych jest czymś wspaniałym, natomiast nie jest świetnym pomysłem zaskakiwanie nas i organizowanie akcji bez uprzedzania nas wcześniej, bo potem dochodzi do takich sytuacji, kiedy jestem wraz, ja wiem ile wtedy było, 50 co najmniej osób, sam top branży mody, najlepsi polscy styliści, redaktorzy, makijażystki, projektanci, no elita polskiej branży mody na eleganckiej bardzo imprezie w nowo otwartym luksusowym domu towarowym. Nie wiem właściwie, dlaczego tam poszedłem, bo okoliczność była w sumie mocno błaha. Vivienne Westwood? Tak, to była Vivienne Westwood. Zaprojektowała, rzekomo zaprojektowała ubranko dla któregoś z typów mocnego alkoholu, chyba whisky. Poszliśmy na temat to wszyscy, ale to naprawdę były same największe gwiazdy. Tak jakbyśmy, nie wiem, jakby nam coś sugerowano, że może sama Vivienne Westwood przyjedzie. Zasiadłem, podano jakieś przegrzebki, podano jakieś wykwintne frykasy. taka kolacja trochę w stylu eleganckiego wesela, wiecie. Aż tu nagle, taram, bum, bum, wyskakuje Wodzirej. Facet w jakimś śmiesznym, połyskującym smokingu, skaczący między nami, mówiący coś, krzyczący po angielsku, anonsujący się jako przedstawiciel producenta tegoż alkoholu. Vivienne Westwood schodzi w ogóle na jakiś tam drugi czy piąty plan. I mówiący nam, że oto będziemy uczestniczyć w akcji charytatywnej, ponieważ dochód z tej butelki wyjątkowej, tej wódki czy tam czego to było, będzie przeznaczony na szczytny cel. I zaczynamy w związku z tym licytację i zaczynamy od $200 czy 200 euro, kto da więcej. My tak siedzimy, patrzymy po sobie. Nie ma wśród nas ludzi biznesu, znudzonych milionerów, finansistów, fabrykantów. Nie ma polityków, nie ma tych wszystkich ludzi, którzy mogliby się popisać, prawda, albo którzy rzeczywiście mają te pieniądze, mają jakieś doświadczenie w akcjach charytatywnych. Robi się nieswojo. Ktoś zapomniał, że dziennikarze nie są od tego, żeby wydawać własne pieniądze, tylko i utrzymywać kogoś albo wpłacać na coś. Tylko odwrotnie, my jesteśmy od tego, żeby pewne rzeczy nagłaśniać, sprawiać, żeby to inni zrobili, ale naszą rolą nie jest to. I stawianie nas w takiej sytuacji, jeszcze zupełnie niespodzianki, jest co najmniej kłopotliwe. Byliśmy tym mocno zażenowani, zwłaszcza, że wiecie, to jest ten kompleks trochę Polaków, co nas pomyślą za granicą. Facet w tym skrzeczącym i skrzącym uniformie był Brytyjczykiem. Tak głupio było trochę, jak wyjrzymy, tacy biedni jesteśmy, że na te 200 to dla nas jest za dużo. I niby tam ktoś myślał, czy podnieść rękę, ale z drugiej strony, Jezus, no chyba czekaliśmy na jakichś innych ludzi, którzy to zrobią, bo to zupełnie nie to. My nie jesteśmy od tego. Tak samo jak nie jesteśmy od tego, żeby pokrywać z własnej kieszeni kosztów innych. Teraz jest pandemia, lockdown, wyjazdów nie ma, tych press tripów, podróży dla dziennikarzy, ale one wrócą. Ja pamiętam, uczestniczyłem w jednej takiej, gdzie rezolutna pani z PR-u zmieniła zdanie i ściągnęła nas wszystkich z centrum miasta na 2 godziny wcześniej, niż byliśmy umówieni. Albowiem wpadła na pomysł, wspaniały jej zdaniem, że wcześniej z nami się po prostu napije powitalnego, zapoznawczego drinka. Jak już dotarliśmy na miejsce zupełnie niewyjątkowe, to mogło być spokojnie Costa Café. Wyznała, że jednakowoż zapomniała portfela i żebyśmy zapłacili za nią. Ona potem jakoś nam odda, jakoś się potem rozliczy. Z tym rozliczaniem się to jest też zabawna sprawa. Zabawna jak dla kogo. Pamiętam wyjazd do Londynu, kiedy się okazało, że hotel jest nieopłacony. Miałem coś tam na koncie, ale kolega nie bardzo. Cały czas czekał na potwierdzenie z centrali z Polski, aż firma, która nas zaprosiła, wpłaci pieniądze, skutkiem czego tułał się chyba do 2 w nocy, a był to jego pierwszy wyjazd do Wielkiej Brytanii. Bardzo o tym marzył. Spędził go głównie na recepcjach i siedząc na telefonie. W tym czasie właścicielka firmy PR-owskiej poleciała na drugi koniec świata i nie było z nią kontaktu, a pracownik, który został w Warszawie, był najzwyczajniej w świecie niekompetentny. Trzeba pamiętać, że my jesteśmy podróży służbowe, bo teraz ktoś może sobie pomyśleć, zwłaszcza jak ktoś nie jest z tej branży, że nam się w głowie przewracało. Zapraszani, goszczeni, rozpuszczeni, rozpieszczeni, oczekujemy, że wszyscy nam będą coś stawiać. Nie, po pierwsze, nie jesteśmy tacy rozpuszczeni, bo jesteśmy w podróży służbowej, bez względu na to, jak ona jest miła, to jest nasza praca. A po drugie, naprawdę należy dać nam możliwość pracy, bo co z tego, że jedna z firm, pamiętam, kumpel mówił, z spółek Skarbu Państwa, szczyciła się tym, że zebrała na szczyt ekonomiczny do Davos najlepszych dziennikarzy w Polsce, kiedy ulokowała ich jakieś 50 chyba kilometrów od samego Davos. No, ale zrozumiałe, ponieważ bardzo trudno jest o hotele w danym czasie, w tym miejscu, tak jak w innych miejscach, gdzie się odbywają istotne dla świata wydarzenia. Ale ci dziennikarze biedni te 50 kilometrów pokonywali bardzo długo, bo musieli zatrzymać się gdzieś na parkingu i zjeść rzeczy, które kupili w markecie, ponieważ nikt nie pomyślał o tym, żeby zapewnić im wyżywienie. W momencie, kiedy W Szwajcarii jedna sałatka kosztuje 100 zł. A, kanapka też tyle kosztuje, a pizza kosztuje 200 przy obecnych cenach franka i to ta margarita. To utrzymanie się kilka dni w takiej Szwajcarii przy naprawdę niskich stawkach, jakie są obecnie w mediach, jest rzeczą bardzo trudną. Nie należy potem oczekiwać, że dziennikarze wam jakoś wylewnie podziękują pięknymi, obszernymi publikacjami. Sam fakt, że wszystko nam opłacisz, też nie wyczerpuje tematu. Byłem na wyjeździe dziennikarskim w Ameryce jakiś czas temu. Wszystko wspaniale. Tylko główna osoba ze strony organizatorów, pan menadżer jednej z firm, która nas zaprosiła, najpierw fachował się, ponieważ nie przypadło do gustu dziennikarzom restauracja, którą wymyślił, modna, burgerowo-homarowa. Okazało się, że większość tych dziennikarzy w ogóle nie je mięsa, o homarach już nie wspominając. Potem nie zrozumiał, że jak my możemy robić coś tak, no może nie prostackiego, ale takiego proletariackiego, jak wsiąść do metra, żeby pojechać do New Museum, czy do MoMA, czy do którejś z tych innych wspaniałych instytucji nowojorskich, bo to w Nowym Jorku miało miejsce. Pochwalił się, że on się przejedzie samochodem z podgrzewanymi siedzeniami, bo badał śnieg, niestety. Jakby tego było mało, wracając na lotnisko, wszyscy byliśmy w jednym busie, ale pan menadżer przyjechał oddzielnie, limuzyną, żeby z nami spędzać czasu, domyślamy się. Po czym, no i to już jest coś, co sprawiło, że dziennikarze wyrobili sobie opinię konkretną na temat owego dżentelmena. On wracał klasą biznes, podczas gdy cała reszta klasą ekonomiczną. Oczywiście nie ma co narzekać. To nie są problemy pierwszego świata, że ktoś leci klasą ekonomiczną, a nie klasą biznes. Z drugiej strony, jeśli to jest, drodzy Państwo, nasza praca, jeśli mówimy tutaj o pracy, o zarabianiu, o wizerunku firmy, to nigdy nie są problemy pierwszego świata. Brak Kindersztuby, właściwie pokazanie nam takiego faka, przepraszam, to nie są problemy pierwszego świata. To są absolutne problemy, na które sprowadza firmie jej przedstawiciel, ponieważ my już możemy sobie swoje pomyśleć na temat tego, kogo ona zatrudnia i to będzie mi zawsze miało odzwierciedlenie w publikacjach, bez względu, jakie są umowy, bez względu, jakie są ustalenia, bez względu, czy firma dana zapłaciła za publikacje, za reklamę. Jeśli jesteśmy zadowoleni, zawsze damy z siebie więcej, zawsze damy z siebie lepiej. Za pieniądze nie kupi się wszystkiego. No i nie kupi się oczywiście klasy. Tę klasę trzeba też mieć w kontaktach osobistych. To, jak fatalnie się potrafią odnosić do mnie ludzie z nawet najlepszych marek, tacy, którzy mnie nie znają, nie mieli ze mną nieprzyjemności wcześniej, nie mają żadnego powodu, żeby traktować mnie tak pryncypialnie, właściwie nieustannie mnie zadziwia. Zostałem poproszony przez jedną z wiodących marek odzieżowych o przygotowanie fragmentu katalogu dla niej z okazji nowej kolekcji, ponieważ miałem bardzo mało danych. Nie znałem wielu szczegółów. Poprosiłem o dodatkowe maile, dodatkowe informacje, o tkaniny, o inspiracje, o nazwiska, nie wiem, wykonawców, jakieś certyfikaty, cokolwiek, co mają, żeby mógł napisać o tym, żeby to nie było 5 banalnych zdań, jakie można napisać o każdej z marek odzieżowych. W odpowiedzi otrzymałem informację, że termin jest nieprzekraczalny do najbliższego piątku i mam to wykonać bez dyskusji. Kiedy powiedziałem, że no dobrze, ale w takim razie z tych 3 stron, co mieliśmy zaplanowane, ja nie mogę napisać tylko jedną, bo nie mam więcej materiału, dowiedziałem się, że w takim razie o 2/3 zostanie pomniejszone moje honorarium. Wyglądało tak, że byłem jedyną osobą w całej firmie, albo będąc osobą z zewnątrz zupełnie, której zależało na tym, żeby miała dobry materiał prasowy, której zależało na tym, żeby miała dobry tekst, który mógł być potem publikowany, przetwarzany, powtarzany, który mogłaby się pochwalić, co by tę firmę jakoś w mediach wyżej wypozycjonowało, przynajmniej tę kolekcję, jakoś by to zaciekawiło ludzi. Nikomu na tym nie zależało, tylko mnie. I to jeszcze zostałem obrażony i sprowadzony do roli wyrobnika. No nie ze mną takie numery, jestem za to za poważny. Chyba, że te osoby w ogóle nie wiedziały, z kim mają do czynienia. I teraz nic tutaj a propos przerostu ego. Każdy z nas ma jakieś swoje doświadczenie, swoją renomę, swoją historię, bez względu na to, dla jakich gazet, tytułów, portali pracujemy, jak tworzymy własny Instagram, Facebook i tak dalej. Możemy być bardzo różni, ale w swoich działkach często naprawdę jesteśmy dobrze, jesteśmy doświadczeni i warto nas znać. Możliwe, że wspomniane panie, które mnie tak do parteru sprowadzały i właściwie wyznaczały mi swoje miejsce, co jest rzeczą, której po prostu nie znoszę najbardziej, nie wiedziały, z kim obcują. No a szkoda. I to jest taka rzecz, która sprawi, że nigdy nie będziecie mieli publikacji w mediach, jeśli wcześniej nie sprawdzicie, z kim macie do czynienia. Bywało tak, że po zakończonym wykładzie, podczas powiedzmy dwudniowej imprezy modowej, dla chętnych szedłem sobie piętro wyżej, czy tam do sali obok, do strefy showroomu, żeby obejrzeć, co młodzi projektanci, ci różni projektanci oferują, i napotykałem na jedno stoisko z całkiem niezłymi ubraniami, całkiem nieźle wymyślonymi i jeszcze dobrze skalkulowanymi cenowo, takimi, żebyście byli zainteresowani. I z dwiema znudzonymi paniami, to była pani projektantka i córka projektantki albo asystentka, zblazowane, średnio zainteresowane. Zadałem jedno pytanie, zadałem trzecie, czwarte, jak wyszła impreza, na której były, bo widziałem je wcześniej na żywo na jednym z pokazów. Przy siódmym pani spytała, a co? A skąd pan to wie? Skąd ta wiedza? Bo my tu jesteśmy zarobione i wie pan, no my jesteśmy zwykłymi projektantkami i my tutaj nie mamy czasu na nic. Tak mi kokietowała, powiedziałem, że nie jestem tylko zwykłym odbiorcą i też w sumie nie mam już więcej czasu na nic. I wyszedłem z tego stoiska. No głupie, bo po co taką okazję tracić? Nie chodzi tu w ogóle o mnie, umówmy się, tylko chodzi o nas wszystkich. Znam takie historie, jak młodzi ludzie, młodzi projektanci z Polski gdzieś pojechali do Londynu na jedną z setek imprez, która towarzyszy Fashion Weekowi. Nie wiem, pamiętam, czy to był Mediolan. Nie rozpoznali Suzy Menkes, która przechodziła. No nie każda osoba, która jest super wpływowa w świecie mody, wygląda jak Ania Rubik. Ludzie są różni, niektórzy są absolutnie niepozorni, a zaryzykowałbym stwierdzenie, że im bardziej są wpływowi w świecie mody, czy to będzie właśnie Suzy, czy to będzie Tim Blank, tym pozorni są jeszcze mniej. Idiotyczne stracenie okazji, idiotyczne zlekceważenie potencjalnej szansy. To, co bym doradził każdemu, to zapoznać się z całą czołówką, a i też drugą ligą, może i trzecią ligą, ludzi, którzy piszą o modzie, którzy stylizują, którzy biorą rzeczy, wypożyczają do sesji. Tych wszystkich, którzy sprawiają, że o marce może być głośno, wszystkich tych, którzy mogą przyczynić się do publikacji w mediach, do zaistnienia w mediach. I wcale nie wygłupiam się z tą Suzy Menkes, zresztą sam ją widziałem jakiś czas temu we Florencji na pokazach dyplomowych tamtejszej polimody. Suzy naprawdę jeździ po świecie. Dla osób, które nie wiedzą, kim ona jest, to jest postać najwybitniejsza, najbardziej legendarna, żyjąca krytyczka mody na świecie. Wcześniej w International Herald Tribune, do niedawna szefowa krytyków mody, można powiedzieć recenzentów mody globalnego wydania Vogue'a. Ten brak wiedzy, kto kim jest i jak wygląda, nawet w naszej polskiej modzie, powoduje też ogromną stratę czasu. Generuje ogromną stratę czasu. No bo do mnie na przykład się dzwonili z telewizji śniadaniowej, żebym wystylizował mężczyzn, zrobił trzy oddzielne stylizacje w kalesonach. Albo dostaję maile właściwie cały czas z przypomnieniem, że ubrania do sesji są dostępne pod takim takim adresem w takich takich godzinach. Fajnie, ale ja nigdy w życiu nie stylizowałem, nie jestem stylistą i najpewniej im nie będę. To są informacje, które są kompletnie mi zbędne i są zwykłym zawracaniem głowy. Tak samo jak zawracaniem jest wysłanie maili do osób z redakcji z pytaniem: dzień dobry, kogo z redakcji zainteresowałby temat? I tutaj jest kosmetyków, diety, mody rzeczonej. No ale hej, no to weź to sobie sprawdź, człowieku. Szczęściu własnemu trzeba dopomóc i własnej marce, czy własnemu klientowi trzeba dopomóc. Myślę sobie jednak, że to pół biedy, jeśli to wy nie wiecie, z kim macie do czynienia. Gorzej jednak, jeszcze bardziej dla was jest wtedy, kiedy to my nie wiemy, kim jesteście wy. A często jest tak, że ja słyszę jakieś dąsy, jakieś zarzuty, że od czego my jesteśmy, że o was nie piszemy. No ludzie, a przepraszam bardzo, ale tych marek są tysiące. Wejdźcie sobie na byle sklep internetowy z polską odzieżą. Marek jest zatrzęsienie. Sama litera A, kiedyś liczyłem z Harald, mieliśmy wykład w Gdyni, to liczyliśmy się chyba 300 marek na samą literę A. Godoba mamy tylko też 24 godziny, no to pomóżcie trochę sobie. Nie jesteśmy jakąś Izabelą Blow, która porwana przez kolekcję Aleksandra McQueena, potem w niego inwestowała. To nie jest czas jakichś wielkich odkrywców tutaj. To są zupełnie inne czasy, w których żyjemy i jednak najpierw droga jest taka, że to wy przychodzicie do nas, wy informujecie nas o swoim istnieniu, musicie nam przesłać swoją prezentację, zdjęcia kolekcji, jakąś biografię. Natomiast powinniście też wymyśleć, dlaczego właśnie mielibyśmy o was napisać. Czy nie może być tak, że oto jestem, oto ja, prawda, jak śpiewała onegdaj Kasia Kowalska, kochajcie mnie. Kasia Kowalska śpiewała też Pełna oba, w związku z czym no, mogłoby się to i wam udzielić. Powinniście zainteresować się jednak tymi trochę, sprecyzować, nadać jakiś pomysł waszej publikacji. Nie może też być to tak, jak powiedziała mi jedna z projektantek, zresztą bardzo przeze mnie cenionych, zdolnych, ale takich, która nie odniosła komercyjnego sukcesu. Pytam ją, hej, co u ciebie? Widząc ją gdzieś tam kolejny raz. Ona mi odpowiada, że no zrobiła nową kolekcję, gdzieś próbowała się dostać, ale nie wyszło. Gdzieś się stara od miasto, lokal komunalny, ale chyba nie wychodzi. Przede wszystkim ona tak bardzo by chciała, żeby niech już się zadzieje, niech już się coś zadzieje. No ale to się samo nie zadzieje, to ona musi zadziać. Ona musi zadziać, zadziać to coś, ona musi dopomóc temu. Musicie wy określić, wymyśleć i sprzedać nam to, uświadomić nam to, dlaczego my powinniśmy o was napisać. To nie ma nic wspólnego z prośbami wielu młodych projektantów o recenzję kolekcji, o recenzję dotychczasowej twórczości. No wtedy to rzeczywiście my nakierowujemy, coś sugerujemy. Tak samo w przypadku doradztwa firmom, które już są znane, na rynku istnieją. To też nie to, bo to jest oddzielna kategoria, kiedy ja doradzam, przeprowadzam analizę czy audyt danej firmy, pokazuję, jakie mogą być kierunki rozwoju, co jest źle, co należy zmienić w stronie internetowej, nie wiem, na Instagramie, ale także w samym produkcie, w sklepie, w pomysłach, w ich realizacjach. Jeśli wyślecie nam tylko informacje, dzień dobry, jesteśmy młodą, dynamiczną marką, stawiającą na slow, na jakość, produkującą w polskich szwalniach, no to szanse kariery takiej błyskawicznej, przynajmniej w mediach, macie bliskie zero. Bo już teraz wszyscy tak robią. Już wszyscy są slow, wszyscy są made in Poland i wszyscy są młodzi i wszyscy są dynamiczni. Nie wszyscy jeszcze, i to jest taki wyróżnik, wypowiadają się we własnym imieniu. Zdarza mi się, mam taką ulubienicę, miałem przynajmniej, która wypowiadała się w imieniu brata, bombardowała mnie mailami, że on ma bardzo zdolnego brata, który mieszka za granicą i żebym może się przyjrzał jego projektom. Poprosiłem, dobrze, wyślij. No, otrzymuję projekty. Patrzę na to, dobre. Nawet bardzo dobre. Intrygujące. Chcę wiedzieć więcej, chcę widzieć więcej. Proszę o kolejne, na co dostaję odpowiedź, że to, żebym się skontaktował może z samym bratem, i żeby może bym przysłał jakąś listę pytań do niego i ona umówi termin. Mówię sobie, cholera, no ale dobrze. Pytam tylko, dlaczego w takim razie brat sam nie skontaktuje się ze mną? Brat jest zajęty, słyszę w odpowiedzi. Więc odpisuję, no już zgodnie z, że tak powiem, moją estetyką relacji dziennikarz, prawda, petent. A to dziękuję. Jak brat znajdzie czas, to może wtedy poproszę o kontakt. Na co pannica mi odpowiada? Tak, wszyscy jesteście tacy sami, zaściankowi, ograniczeni, w tej ciasnej Polsce dusznej. Kiście się w tym własnym sosie, bawcie się, my w to nie gramy, my myślimy inaczej, myślimy szerzej. Nic dziwnego, że brat się nie pojawia w Polsce, nie pokazuje, nie sprzedaje, bo to w ogóle nie jest ten rynek. I nie jest ta mentalność. Myślę, no właściwie to mnie opierdoliła, przepraszam. Zamiast tak sprawić, żebym napisał o tym bracie. Jeśli ten brat mnie słucha, a widzę tutaj, mam przecież podgląd na statystyki i pokazuje mi, że 10% z was mieszka za granicą, poza Unią Europejską to także jest Ukraina, Rosja, Nowa Zelandia, Australia, Brazylia, Izrael, Meksyk czy Stany Zjednoczone. No to jeśli ten brat mnie słucha, to no to chciałbym ci powiedzieć, że z taką siostrą to niestety ty daleko, przynajmniej na polskim rynku mediowym nie zajdziesz. Możliwe, że nie są one ci do niczego potrzebne. Z drugiej strony, w przeciwnym razie, chyba jednak poprzez swoją siostrę nie starałbyś się do nas dotrzeć, prawda? To była pierwsza część, bo będą dwie, przykładów, jak nie zaistnieć w mediach i jak nas do siebie zrazić. Kolejno wkrótce możecie kliknąć ten dzwoneczek tam na górze po prawej stronie, przynajmniej przy YouTubie, i zasubskrybować, trudne słowo, udało się, moje podcasty. Będzie mi miło. Do usłyszenia wkrótce.
Bardzo dziękuję za wysłuchanie podcastu. Zapraszam do kolejnych. Zapraszam też na mój blog michałzaczyński.com niezmiennie od 2012 roku, a także na Facebook, na fanpage Michał Zaczyński Blog, w którym komentuję bieżące wydarzenia, oraz na Instagram, gdzie obejrzycie sobie ładne zdjęcia i ładne stories. Dziękuję.